przede mną dzisiejsze gazety, a przy telefonie Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Kapiszon wyborczej nie wypalił, to jest tytuł z Gazety Polskiej Codziennie. Z kolei w Rzeczpospolitej o prezesie, który chciał budować wieżowce. Z kolei w Wyborczej Bank Pekao S.A. wspierał wieże. W dzienniku Gazeta Prawna na pierwszej stronie nie ma nic na temat afery. W naszym dzienniku na pierwszej stronie też nie ma słowa na temat afery, na temat tego, co napisała Gazeta Wyborcza. Jaki byś tytuł dał do artykułu dzisiaj na pierwszej stronie?
Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że to by szło w takim kierunku wskazania jednak manipulacji. Także myślę, że wielka manipulacja, kolejna operacja taka hakowo-nagonkowa, a może coś o grupie hakowej. Wydaje mi się, że tam jest istota wydarzenia, bo te tytuły tych gazet, które nie lubią Prawa i Sprawiedliwości, wydaje mi się, że odwołują się do faktów powszechnie znanych. No to jest po prostu kolejna próba wywołania jakiegoś skoku temperaturowego, tak, takiego emocjonalnego. To zwróćmy uwagę, że jesteśmy co chwilę atakowani informacjami, które mają nas wzburzyć, mają być takim ostatecznym przebiciem za pomocą osikowego kołka tego diabła pisowskiego, i ludzie mają ruszyć już wreszcie, i tak się ci dziennikarze na tym skupiają, że tak się radują, że jak już coś mają, że tak pan Czuchnowski z panem Jarosławem Kurskim się zamykają i piszą, i Tomasz Lis nawet o tym wie, że oni piszą i informuje świat, no byle tylko ten cel osiągnąć. Wydaje mi się, że to z dziennikarstwem nawet zaangażowanym, nawet takim, który się bije o jakieś wartości, czego nigdy nie potępię, nie ma za wiele wspólnego. Ma to raczej coś wspólnego z jakimiś operacjami takimi właśnie hakowo-nagonkowymi. Tu mamy powtórzenie znowu takiej sekwencji, że jest w tle mecenas Giertych, że ten materiał, który dziennikarze dostają, jest jakoś obrobiony, że to wszystko jest już publikowane tak, żeby posłowie opozycji byli w blokach startowych. Wczoraj był zresztą bardzo ciekawy dzień. No, Gazeta Wyborcza wypuściła ten materiał. Bardzo to się okazało nieprofesjonalne, tak bym powiedział, nieprzekonujące. Wszyscy słyszeli ten świst powietrza uchodzący rzeczywiście z balonika. I na przykład telewizja, no dzisiaj amerykańska, tak, a kiedyś rozumiem, że twórców Jerzy Urban jakby rekomendował, polecał. No ale dobrze, zostawmy to. I ta telewizja przez kilka godzin czy kilkanaście nawet temat ledwo zauważała. Nawet były takie plotki, takie pogłoski, to państwu zdradzę, że są źli w tej telewizji, że Wyborcza źle to opakowała, że to jednak nie bije w prezesa PiS tak mocno, jak powinno bić, że on właśnie wychodzi na tych nagraniach jako postać pozytywna, uczciwa, taka, no, której można zaufać, taki polityk. No i kilka godzin minęło i mamy przeformatowanie, i Gazeta Wyborcza zaczęła głosić tezę o wielkim biznesie Jarosława Kaczyńskiego, że ma Jarosław Kaczyński jakiś biznes na 1 300 000 000 zł. Fakt, że to jest po prostu fundacja, także te sumy są jakoś tam hipotetyczne, ale że fundacja ma kawałek gruntu, spółka, która należy do fundacji, chce tam coś zbudować, jakieś wieżowce. Miasto Warszawa z powodów politycznych mówi, wszyscy wokół zbudują, a wy nie zbudujecie. No o tym się w ogóle widz, czytelnik nie dowie. Także taki jest tutaj obraz. Myślę, że ta historia jeszcze się nie kończy. Na razie wydaje się, że ludzie źli, którzy tu mają cel polityczny, żeby pokłamać, odeszli z kwitkiem od tej kasy opinii publicznej, ale mają wielką przewagę medialną i jeszcze będą próbowali swoje tezy, swoje opinie narzucić.
Ale trzeba przyznać, że potrafili panowie dziennikarze nakręcić atmosferę wokół tego artykułu. To tak było, że Warszawa i warszawscy dziennikarze wieczorem w przededniu publikacji wymieniali SMS-ami informacje, czy na Twitterze informacje na temat tego, co w tym artykule Gazety Wyborczej może być.
No tak, bez wątpienia ta atmosfera została nakręcona i myślę, że tu już jest jakiś element takiej deformacji prawdy, że tu jest jakiś element manipulacji opinią publiczną, bo nawet na chwilę przyjmijmy, że wszystko to, co twierdzi Gazeta Wyborcza, jest jakoś tam, no na chwilę, tak nie jest prawdziwe, ale przyjmijmy, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest, jak to oni piszą, takim bossem biznesowym i jakieś wielkie biznesy prowadzi. No to przecież sami nawet nie postawili zarzutu, że mamy do czynienia z jakimś złamaniem prawa. Informacja o tym, że Jarosław Kaczyński siedzi, zasiada w Radzie Fundacji, która posiada pewien majątek, nie jest nowa. No sama Gazeta Wyborcza miała to wielokrotnie na swoich pierwszych stronach. No jest tutaj nagranie, które właśnie nie pokazuje nic złego, a mimo wszystko jedzie pociąg i nakręcamy emocje. Ale też to jest tak łatwe, bo no przewaga medialna tamtej strony jest tak przytłaczająca, tak potworna w życiu publicznym, że właściwie oni mogą wszystko, trochę jak u Orwella. Ja mam już trochę, mówiąc szczerze, gardło nad tym mówieniem. Pewnie tu redaktor Skowroński zaświadczy, że w czasie, gdy wszyscy nawet byli jakby zachuśnięci takim poczuciem, że no mamy tutaj nowe otwarcie 2015, jest silny mandat dla obozu patriotycznego, żeby zmienić Polskę, może, a także, a być może przede wszystkim też, czy w każdym razie w ważnym elemencie mediów także, że oczekujemy prawdy, że mamy już dość takiej totalnej przewagi jednej strony. No poza tym, że trochę się zmieniło w mediach publicznych, też nie wszystkich, poza tym, że jakieś wąskie szczeliny gdzieś się otworzyły, no to takiego przesunięcia w kierunku równowagi nie ma. I to za to obóz rządzący w tej chwili płaci, będzie płacił coraz częściej, im bliżej będzie wyborów, tym mocniej. Po prostu ja też mam poczucie, że tutaj nie chodzi tylko o ten tekst, o to nagranie, o Kaczyńskiego, ale tu chodzi o testowanie, ciągłe testowanie, oliwienie, poprawianie, usprawianie takiego mechanizmu, który właśnie wywołuje skoki emocji u ludzi. Chodzi o to, żeby być może dzień przed wyborami, jednymi i drugimi, może dwa dni przed wyborami, żeby to do ludzi mocniej poszło, no coś podobnego zrobić, wpłynąć na wynik wyborczy. I później po wyborach oczywiście nawet może się sprostuje, może się przeprosi, może komuś będzie przykro, ale to przecież nie o to chodzi. Jest to wojna bardzo poważna, medialna i obóz rządzący, podkreślam to z całą mocą, jak ktoś mnie słucha, to niech zrozumie, że wręcz błagam, musi coś z tym zrobić, bo inaczej kłamstwo wygra. No, przemoc medialna niestety w dzisiejszych czasach potrafi wygrywać i można się temu od czasu do czasu takim oddolnym trochę poruszeniem przeciwstawić, ale na co dzień no, tak się nie da funkcjonować. Znaczy to ludzie po prostu, ludzie w to wierzą, niestety do ludzi to dociera, ma to na ludzi wpływ, buduje też takie poczucie ciągłego niepokoju, ciągłej awantury, wywoływanej przez te media i tamtych polityków. Zresztą, kto tutaj jest sprawcą, kto tutaj jest sprężyną? Panie redaktorze, drodzy słuchacze, myślę, że zgodzicie się ze mną, że trudno na serio mówić, że Gazeta Wyborcza coś ujawniła. Trudno na serio mówić, że mecenas Roman Giertych tutaj, prawda, pełni rolę tylko adwokata. Wydaje mi się, że wszyscy widzimy, prawda, jakie tutaj szatany są czynne.
I widzimy również to, że Gazeta Wyborcza zaczęła narzucać narrację. Nawet w tej naszej rozmowie rozmawiamy o tym, co napisała. Przedtem wiele artykułów na temat Narodowego Banku Polskiego, przedtem artykuł na temat KNF-u.
No, ten obóz uznał najwyraźniej, że trochę tak w tych sferze medialnej, moim zdaniem, że czy uznał, no mam takie pytanie, czy aby nie uznał, że to jest trochę tak jak polska szlachta z pospolitego ruszenia, ale ta opisana przez Sienkiewicza w momencie, gdy idą Szwedzi. No, ta polska szlachta wszędzie dochodzi do wniosku, że najlepszym sposobem na to, żeby nie było wojny, jest poddać się Karolowi Gustawowi i w ten sposób pod ujściem czy gdzie indziej, prawda, dokonać hańby, ale nie mieć wojny. Tu ktoś podobnie kombinuje, to znaczy jeżeli my po pierwsze nie będziemy dążyli do równowagi medialnej, wiedząc czym była trzecia RP, czym jest trzecia RP, jeżeli jeszcze nawet przecież są teraz pogłoski i tezy, żeby tutaj TVP zdemontować w obecnym kształcie, żeby już było cisza, no to i ktoś uznał, że wtedy będzie w porządku. No gratuluję analizy, no powiem tak, no ludzie, którzy takie tezy głoszą, moim zdaniem nie powinni się w ogóle zajmować polityką, bo po prostu nie znają się na tym, oszukują opinię publiczną. Albo w każdym razie albo mają złą wolę, no albo mają błędną analizę, tak, co też jest w polityce niewłaściwe. Czy ta Gazeta Wyborcza narzuca? No, narzuca, bo nie ma innej agendy. No, nie ma innej agendy, nie ma własnej agendy, nie ma takiego poczucia, że ten zespół musi gdzieś budować swoje przekonania. Ale z drugiej strony też jest tak, że wszyscy eksperci, socjologowie mówią, że głównym zagrożeniem dla obozu dziś rządzącego jest takie poczucie ludzi, że nie ma spokoju. Więc ja też rozumiem, że ten obóz jakby szuka takich obszarów, żeby pokazać ludziom, że jest spokojny. No to było takie przemówienie premiera Morawieckiego kilka tygodni temu, chyba fundamentalne, chociaż kompletnie przemknęło, dlatego że premier wygłosił tam tezę, no, że ten polski dom jest już umeblowany tak zasadniczo i teraz trochę będziemy tam troszkę poprawiali tu i tam, ale tam już wielkich reform to nie będzie. No było to wyraźna odpowiedź na te niepokoje ludzi mówiące o tym, że jest za dużo trochę chaosu i opozycja bardzo, zresztą ten wątek podkreśla, opozycja wchodzi w każde kłamstwo, w każdy wątek, który jest nawet nielogiczny, absurdalny, ponieważ wie, że nawet jeśli ludzie w poszczególnych sprawach będą mieli do opozycji żal albo takie poczucie, że ona trochę manipuluje, to gdzieś przy urnach może zwyciężyć i to chyba jest jedyna szansa, jedyna ścieżka zwycięstwa w tej chwili opozycji. Gdzieś przy urnach mogą uznać, że no tak, mamy już tego trochę dość, to znaczy jesteśmy zmęczeni. Jak rządzi prawica, jak rządzi Kaczyński, to zawsze się kotłuje. Kto jest winny temu kotłowaniu? Czy tutaj nie jest tak, że ktoś z kijem bejsbolowym okłada kogoś niewinnego? Czy nie jest tak, że ktoś właśnie używa przewagi medialnej do wywołania poczucia niepokoju? To ludzie gdzieś mogą przy wyborach odłożyć, odstawić. Najważniejsze może się okazać to pragnienie za wszelką cenę uzyskania spokoju. I w to gra opozycja. Obóz rządowy próbuje na to odpowiedzieć w różny sposób. No, czasami powtarzam, wzywając do zdemontowania swoich szańców obronnych. Mnie się wydaje, że odpowiedzią powinna być własna, zdecydowana agenda, pewność siebie i jasna, zdecydowana, spokojna walka z kłamstwem. No innej drogi nie ma. Wszystko inne jest kapitulacją i zgodą na to, żeby kto inny meblował umysły ludzi, żeby kto inny decydował o tym, w jaki sposób ludzie myślą. I to się zawsze źle kończy. Ta sprawa, moim zdaniem, podkreślam, jest oliwieniem mechanizmów takich też manipulacyjnych i no, warto by się zastanowić, jak to zmienić.
Mówiłeś na temat ładu medialnego, teraz możesz skorzystać z prawa nie odpowiedzenia na pytanie, ale dużo się w gazetach pisze na temat transakcji, na temat sprzedaży grupy Euro Z. Wiemy, że są dwa podmioty, które się o to ubiegają, Agora i Fratria. Co o tej transakcji możemy powiedzieć dziś w poranku wNet?
No jest jeszcze tam pan Jakubas, tak, też czytam. Ja mogę powiedzieć tyle, że to no, nie jest do końca moja sprawa. Oczywiście spółka, w której zasiadam, podejmuje różne przedsięwzięcia medialne, stara się jakoś rozwijać, chociaż to naprawdę z workiem kamieni na plecach, a może i trzema workami w porównaniu z innymi, jeśli chodzi o dostęp do sieci dystrybucyjnych, o równe prawa gry i tak dalej. Więc to idzie po trudno, ale no to jest oczywiście nie moja sprawa w tym znaczeniu, że ja się tym po prostu nie zajmuję. No ja się z tygodnika sieci ani i portalów polityce.pl nigdzie nie zamierzam ruszać. Mój brat Jacek Karnowski również się nigdzie nie zamierza ruszać, więc ja czytam, że ja już właściwie redaguję jakieś inne media. No też jest to taka akcja, operacja mająca człowieka uwikłać. Trochę tylko szkoda, bo to ciągle mi właśnie żona czy dzieci pytają, no że tu czytamy, że takie wielkie operacje robisz, a my byśmy chcieli tam jakieś lepsze wakacje pojechać. Mówię, no jeszcze musimy pooszczędzać, ale to powiem Państwu, że no jest to po prostu gdzieś tam poza mną. Mi się wydaje, że system trzeciej RP no bardzo broni tutaj, tak ogólnie powtarzam, opowiadam o tym, bo nie znam szczegółów, nie wiem w ogóle, czy moja spółka naprawdę w tym jakoś tam na serio uczestniczy, tak tylko czytam. Jestem jej jakimś niewielkim elementem, musimy o tym pamiętać. Natomiast no, ten system trzeciej RP bardzo się broni na wszystkich polach. Bardzo pilnuje mediów. No zwróćmy uwagę, że to wszystko właściwie wolno, że ten PiS może tu się posunąć, tam się rozepchnąć, ale nie w tym obszarze. No, tu jest po prostu zakaz. No. I zresztą ten system trzeciej RP się potwornie konsoliduje, jest skoordynowany, moim zdaniem jest w jakiś sposób też zarządzany coraz bardziej centralnie, paradoksalnie. Jakiś taki radiokomitet opozycji został odtworzony. Widać bardzo podobne tezy w wielu gazetach, widać jakiś element właśnie koordynacji kampanii medialnych, widać zaostrzenie kursu wielu dzienników. No, chociażby Rzeczpospolita. No, wczorajsze wydanie Rzeczpospolitej jeszcze przed tymi taśmami, ale no, to tekst wstępniak naczelnego pana Bogusława Chraboty, którego oczywiście wszyscy szanujemy, ale możemy też dostrzec jakby co pisze i o tym powiedzieć, no to jest jakąś, ja miałem wrażenie, modlitwą o zmianę władzy w Polsce. Znaczy redaktor pisze modlitwę o zmianę władzy w Polsce i no, jest to redaktor Rzeczpospolitej, która zawsze miała troszeczkę inny styl, tak, czy inne jakby wychłodzenie, inną temperaturę prezentowała, miało to być bardziej wychłodzone, więc tutaj no, to przekonanie, że tak jest super, może się źle skończyć, ale też na przykład znam badania, miałem na przyjemność być uczestnikiem takiego naukowego spotkania o nastrojach w Polsce, o sytuacji w Polsce, o tym, jak ludzie pewne rzeczy postrzegają, bardzo to z punktu widzenia dziennikarskiego było pouczające, no to tam wynika, że jeśli by ten wynik wyborów, czy postawy ludzi, emocje ludzi, analiza ludzi, wyborców tego, jak sprawy w Polsce idą, nie zostały zdeformowane przez właśnie jakieś takie skoki emocji, to ten obóz powinien zachować władzę na kolejną kadencję, dlatego że bardzo wiele wskaźników jest tak pozytywnych dla ekipy Jarosława Kaczyńskiego, dla jego rządów. Ludzie mają takie poczucie dużego zadowolenia z tego, jak się w Polsce żyje, z poczucia bezpieczeństwa, z swoich zarobków, które to przez te wszystkie wskaźniki bardzo, bardzo poszły do góry. I gdyby na przykład dzisiaj wybory były, to ja jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość. Przy niekorzystnym, przy pesymistycznym obrocie spraw musi dobierać jakiegoś koalicjanta. Na to nałóżmy jeszcze naszą taką analizę dziennikarską. No wszyscy też wiemy, że liczy się charyzma przywódcy, jego siła charakteru, jego autorytet. No i tu rozumiem, że na razie zderzamy ze sobą Grzegorza Schetynę i Jarosława Kaczyńskiego. I tu też każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest jednak bardziej przekonujący dla tych Polaków, którzy się troszczą o ojczyznę, czy Grzegorz Schetyna może przekonać Polaków, że się o ojczyznę troszczy, że ją w dobrym kierunku poprowadzi. Nawet wejście do gry Donalda Tuska moim zdaniem za wiele by nie zmieniło. No ale powtarzam, te czynniki po drodze są poddawane różnym presjom. No, najnowszy atak, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, na Jarosława Kaczyńskiego, jest moim zdaniem wynikiem bardzo precyzyjnej analizy tamtej strony, tej strony, która pragnie powrotu do tego, co było, do patologii III RP, że jednym z największych atutów w oczach Polaków jest osobista uczciwość Jarosława Kaczyńskiego. I chociaż na tych taśmach, które poznaliśmy wskutek tej operacji hakowej, Jarosław Kaczyński prezentuje się jako polityk, no znowu, wyjątkowo uczciwy, wyjątkowo kulturalny, wyjątkowo skromny w takim znaczeniu no, codziennego biesiadowania czy życia, gdzie przy wodzie mineralnej. I zdaje ten egzamin przecież z potajemnego nagrania. No, nie wiem, czy wszyscy byśmy zdali tak dobrze egzamin z potajemnego nagrania, z potajemnego nagrania, no trudnych negocjacji biznesowych. A tutaj Jarosław Kaczyński zdał, bo to wszystko brzmi tak naprawdę dokładnie tak samo, jakby był na antenie. No ale jednak powtarzam, no, widzę, że na przykład stacje komercyjne no, atakują Polaków przez kilkadziesiąt godzin już tezami, że Jarosław Kaczyński ma ukryty biznes na 1,3 miliarda złotych. No, ani nie Jarosław Kaczyński ma, tylko fundacja, w której władzach zasiada, ani nie ukryty, bo to, że istnieje ta fundacja, Instytut Lecha Kaczyńskiego, że istnieje spółka Srebrna, wszyscy doskonale wiedzą. Ani nie jest to na 1,3 miliarda złotych. No, te trzy kłamstwa w jednym zdaniu są po prostu powielane, powtarzane, atakują ludzi. I takie przekonanie, taka nadzieja, że zawsze ludzie okażą się mądrzejsi niż kłamstwo, no, gratuluję tym optymistom. Ja uważam, że trzeba się bić o prawdę, że jest naszym obowiązkiem, żeby do ludzi docierał komunikat. Jeśli nie jest możliwe, żeby był sterylny, bo to jest dzisiaj niemożliwe, to przynajmniej jakby z różnych stron, żeby były różne media, które w różny sposób pewne elementy naświetlają. W Warszawie oczywiście ten pluralizm jest większy, no ale Warszawa jest z kolei emocjonalnie nakręcona ze względów takich, powiedziałbym, klasowo-majątkowych, natomiast no, bardzo często na polskiej prowincji, wbrew temu, co się mówi, to z wyjątkiem właśnie TVP, mamy wszystkie lokalne media radykalnie antypisowskie, one się jeszcze często wywodzą z dzienników gazet PZPR-owskich. No, nie wygląda to najlepiej.
Co i o czym opowiedział Michał Karnowski w Poranku Wnet, tygodnik w sieci, portal w Polityce, telewizja w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:34, słuchają Państwo Poranka Wnet. A skoro o nastroju mowa, to może takiej piosenki posłuchamy. Jest godzina 7.38. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a gościem Poranka Wnet jest pan Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W tych taśmach, które zostały nagrane w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, pojawia się termin WZ-ka. Jak to jest z planem zagospodarowania przestrzennego w Warszawie?
WZ-ka to jest tak zwane, to są tak zwane warunki zabudowy, czyli jeśli nie ma przyjętych dla danego obrębu planów zagospodarowania przestrzennego, to dla każdej działki osobno na wniosek każdej osoby tak naprawdę można takie warunki zabudowy ustalić. I w Warszawie jest to powszechna praktyka, w szczególności w miejscach, o których od wczoraj mowa, czyli bliskiej Woli, powstaje tam bardzo dużo ponad 150-metrowych wieżowców i właśnie one powstają na podstawie takich WZ-ek.
A dlaczego są WZ-ki, a dlaczego nie ma Warszawa planu zagospodarowania przestrzennego?
Bo wtedy spekulacja na rynku nieruchomości byłaby trudniejsza i również wiele inwestycji, na przykład takie wciśnięte, jeden budynek między drugim nie byłyby możliwe do realizacji. Dzisiaj obecnie ma to miejsce, ale takie jest prawo i prawo pozwala na uzyskiwanie takich właśnie WZ-ek.
I taka WZ-ka zależy od urzędniczej decyzji.
Tak. Jest to arbitralna często decyzja urzędnika. Czy ktoś może wybudować dom rodzinny, czy może wybudować gigantyczny wieżowiec, czy jakiś niski budynek usługowy. Jest to w dużej mierze swoboda w podejmowaniu decyzji przez urzędnika.
To, czego dowiedzieliśmy się z tych taśm nagranych przy ulicy Nowogrodzkiej, że może wystąpić coś takiego jak polityczna blokada inwestycji.
Tak, to, co wczoraj usłyszeliśmy w tych taśmach, trzeba powiązać z dziesiątkami artykułów w prasie, które się pojawiały, bo ja odnoszę wrażenie, że wczoraj media odkryły informację, że spółka Srebrna ma bardzo atrakcyjną nieruchomość na właśnie bliskiej Woli, gdzie w okolicy buduje się gigantyczne wieżowce, a ta nieruchomość ma 20 lat. I było wiele artykułów, nawet ten projekt, który w TVN-ie tam pokazywano, tych wież, to też był już przed wyborami w Gazecie Wyborczej pokazywany, ale to nagranie pokazało, że całe przedsięwzięcie zostało wstrzymane sugestią przewodniczącego Rady Fundacji imienia Lecha Kaczyńskiego, pana prezesa Kaczyńskiego, z tego powodu, że po pierwsze jest blokada polityczna, z drugiej strony są pewne okoliczności polityczne wskazujące na to, iż takie przedsięwzięcie nie należy do priorytetów środowiska kojarzonego z Jarosławem Kaczyńskim, bo w tym przypadku jest fundacja, ale przede wszystkim wszyscy wiemy doskonale, że najważniejszym dziełem pana prezesa jest partia Prawo i Sprawiedliwość, która ma zaszczyt rządzić naszym krajem i z tego powodu przedsięwzięcie wstrzymano, ale jednocześnie pozostały do rozliczenia pewne kwestie finansowe, a jak z tego nagrania słyszymy, prezesowi Kaczyńskiemu bardzo zależało, żeby uczciwie, rzetelnie rozliczyć te koszty, mimo że spółka nic z tych usług tak naprawdę docelowo nie uzyska.
Czy te materiały Gazety Wyborczej przeczytał pan z wypiekami na twarzy?
No zapowiedzi były szumne, więc wszyscy nie wiedzieli w zasadzie czego się spodziewać, co ta Gazeta Wyborcza takiego sensacyjnego odnalazła. Okazuje się, że sensacyjny jest sam fakt samego nagrania i jego treść, co jest, można powiedzieć, nadzwyczajne w świetle różnych afer taśmowych, które mieliśmy okazję śledzić w Polsce, bo ani nie ma słowa o jakiejś murzyńskości, o robieniu laski, ja cytuję pana Adosława Sikorskiego, czy na przykład jakieś kupy kamieni, czy inne przekleństwa, które padały w Sowie przedziałach, zakraszane ośmiorniczkami opłacanymi z finansów publicznych. Tu mamy najcięższe przekleństwo, to ja cię nie mogę, które towarzyszy wodzie i paluszkom, więc to pokazuje pewną różnicę klas, która chyba jest kluczowa w porównywaniu różnego rodzaju przecieków w formie nagrań.
Dawno komisji weryfikacyjnej nie było na pierwszych stronach gazet. Dlaczego?
No, zainteresowanie komisją poniekąd opadło, bo główne aferalne wątki zostały skierowane do sądu przez prokuraturę, również dzięki wysiłkom komisji. Natomiast konsekwentnie my wykonujemy swoją pracę, bo wiele nieruchomości czeka na wyjaśnienie swojego statusu, ale jutro planujemy przesłuchanie tak zwanego rekina reprywatyzacji, tak go chrzcił media, czyli Roberta N. i jego siostry Marzenyka, Oni właśnie są również oskarżeni w wielkim procesie o wręczanie gigantycznych łapówek urzędnikom ratusza za właśnie załatwianie spraw nieruchomości, więc to też w świetle tego nagrania pokazuje, że w Warszawie da się załatwiać, dało się załatwiać sprawy nieruchomości, no ale w przypadku reprywatyzacji potrzebne były zasoby korupcyjne. I zobaczymy, jaką postawę jutro podczas przesłuchania te osoby przyjmą. Można powiedzieć na wstępie tyle, że złożył bardzo interesujące zeznania przed prokuratorem i zobaczymy, czy jutro potwierdzą te zeznania przed komisją.
Czy to jest tak, że jeżeli odmówi składania wyjaśnień, bo takie prawo mu przysługuje, to wtedy komisja przeczyta i odczyta te wszystkie zeznania, które złożył przed prokuratorem? Rekin?
To jest procesowo to jest zagmatwana sprawa, bo my pracujemy w reżimie prawa administracyjnego, te osoby mają status oskarżonych w reżimie karnym, te procedury się od siebie różnią, jak również prawa, a w naszym postępowaniu występują jako świadkowie, a nie jako oskarżeni, więc inne prawa im przysługują, więc z uwagi na tę konkurencję postępowań jesteśmy bardzo ostrożni w wskazywaniu, która jest dominująca, natomiast niewątpliwie jeśli pewne zeznania zostały złożone i jeśli zostaną jutro odczytane, one mają wpływ na status w procesie karnym w tym zakresie, że jeśli złożyły takie zeznania i korzystały z jakichś przywilejów w prawie karnym, to może zaistnieć wątpliwość, czy w związku ze złożeniem tych zeznań te przywileje powinny tym osobom przysługiwać.
A jak rządzi prezydent Warszawy, pan Trzaskowski?
Rządzi ociężale na razie, ponieważ bardzo powolnie zabrał się do realizacji obietnic. Nie mówię tego ze złośliwością, dlatego że nie rozumiem, iż potrzebuje czasu również na, można powiedzieć, rozmoszczenie się w ratuszu, ale w pierwszej kolejności przeniósł tam swoje książki. Zamiast liczyć realizację swoich obietnic, w kampanii mówił, że wszystko ma policzone, a obietnice, które złożył na 2019 rok, czyli kluczowe, można powiedzieć, darmowe żłobki dla wszystkich, 100 zł na zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów, jak również błyskawiczna wymiana kopciuchów miejskich. To wszystko miało się zadziać w 2019 roku. Po przyjęciu w czwartek budżetu miasta wiemy, że to nie nastąpi. Więc Rafał Trzaskowski nie realizuje obietnic, które obiecał właśnie na 2019 rok. Bo ja nie mówię o tych złożonych na kilka lat do przodu, bo to wiadomo, że to zawsze przy takich szczególnie dużych inwestycjach potrzeba czasu, ale w 2019 roku coś obiecał na realizację. Budżet był głosowany, tego w budżecie nie ma, więc z pełnym przekonaniem można mówić, że Rafał Trzaskowski w zakresie składanych obietnic już pokazuje, że nie jest wiarygodnym politykiem.
Ale za to lekcję poprawności politycznej do szkoły wprowadzić chce.
Razem z taką edukacją pro-LGBT, tutaj bardzo silne wpływy w ratuszu tego środowiska można zauważyć i jego współpracownicy wprost mówią, że w tym miesiącu, na początku przyszłego, zostanie podpisana specjalna karta praw LGBT dla Warszawy w ramach tej karty środowiska LGBT wnioskują do miasta zorganizowanie hostelu dla osób LGBT, o zorganizowanie centrum sportu dla osób LGBT, różnych miejsc kultury dla osób LGBT. No to brzmi kuriozalnie, ale jest to poważnie rozważane i toczą się poważne negocjacje w tej sprawie.
Warszawa to jest taki poligon tego, co może się wydarzyć kiedyś w całej Polsce. Zresztą nie tylko
tak
Warszawa.
Tak jest i dlatego będziemy bardzo głośno pokazywać działania Rafała Trzaskowskiego. W tym roku Polaków czekają bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim do naszego Sejmu. I w tym roku temat wiarygodności w polityce powinien być kluczowym, ponieważ my swoje główne obietnice błyskawicznie zrealizowaliśmy, pokazaliśmy, że się da. A Rafał Trzaskowski, tak jak to, co z czego Platforma jest znana, czyli z braku realizacji obietnic, już to pokazuje w Warszawie, więc mamy taką piękną dychotomię, którą można na gorąco pokazywać mieszkańcom całego kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej, radny miasta stołecznego Warszawy, był gościem poranka. Na zegarze 7:48 mamy z naszego kalendarium korzystamy. Z naszego kalendarium w 1972 roku, 30 stycznia w Derry w Irlandii Północnej brytyjscy żołnierze zestrzeli 14 uczestników pokojowego marszu, ponieważ temat Irlandii jest jednym z głównych i granicy angielsko-brytyjsko-irlandzkiej jest jednym z głównych tematów toczących się dyskusji wokół Brexitu, to zanim będziemy mieli połączenie z Londynem, posłuchajmy zespołu U2. Piosenka Sunday, Bloody Sunday właśnie jest dedykowana tym wydarzeniom z 1972 roku.